Strefa komentarzy.
Tak jest, są rzeczy, które się nie zmieniają, bo tak już po prostu musi być. Jedną z nich jest na przykład to, że w poniedziałek o godzinie 11, po godzinie 11 na antenie Radia Gdańsk czas na strefę komentarzy. A gościmy w niej dzisiaj Tomasza Gamińskiego, Tygodnik Angora.
Dzień dobry.
Jest z nami Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Dzień dobry.
Jest z nami Ryszarda Wojciechowska, Tygodnik Zawsze Pomoże.
Dzień dobry i Portal.
I Portal też. I celowo przedstawiam się Ryszardo na końcu, bo ty nam pomożesz, jak zawsze. A zwłaszcza w kwestii Oscarów, bo za nami noc filmowa, 98. gala rozdania Oscarów amerykańskiej, Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
Tak, no nie ma filmowej imprezy, która by budziła większe emocje.
Siłą rzeczy, parę zdań trzeba o tym
nie
powiedzieć.
Nie ma statuetki, która by była największym przedmiotem pożądania w świecie artystycznym i każdy, kto otrzyma taką statuetkę, to ją dzierży, chyba że jest to Sean Penn i przekazuje ją na przykład na pomoc dla Ukrainy. Zresztą Sean Penn w tym roku również otrzymał za rolę drugoplanową nagrodę, ale w tym czasie był w Ukrainie.
Nie pojawił się.
Tak, w Ukrainie był w tym czasie. Więc to jest bardzo ciekawa zresztą postać. To jest mój ulubieniec. Ja go bardzo lubię, tego aktora, ponieważ to jest taki niegrzeczny chłopiec z Hollywood, ale o wielkim sercu, bo on jednocześnie na swoim koncie ma strzelanie z wiatrówki do mediów, które mu tam przeszkadzały, śledziły podczas jego ślubu z Madonną. No, oczywiście potem się rozwiedli.
Przeszłość zamieszka.
Tak, temu. Tak, ale pojechał, jak był ten huragan Katrina. Taka, pojechał i tam pomagał ludziom. I przy każdym takim kataklizmie starał się być i po prostu pokazywał, że ma nie tylko talent, ale też wielkie serce. Natomiast ja z ciekawością patrzę na te Oscary, bo zawsze próbuję jakieś wątki polskie tam znaleźć.
No i mamy się z czego cieszyć.
No tak, ale wydawało mi się, że my tam nikogo nie mamy. I nagle okazuje się, że Polak potrafi. Potrafi znaleźć się w takim wielkim środowisku. I jest to Maciej Szczerbowski. Co prawda, znaczy dostał tego Oscara za krótkometrażową animację.
I z kimś razem.
Tak, jest współautorem. Tak. O pięknym tytule. Dziewczyna, która płacze perłami, powiedziałabym bajkowy. Nawet już ze względu na tytuł chciałoby się obejrzeć tę krótką animację. Ciekawostką jest, jak słyszałam, nad tym 15-minutowym filmem pracowano, słuchajcie, przez 7 lat. To jest dopiero...
No
sztuka.
Tak się często pracuje nad animacjami.
Sztuka. Co prawda pan Maciej schodząc ze sceny powiedział thank you Canada, bo on od 40 lat mieszka w Kanadzie, ale potem w pewnym sensie się zrehabilitował i pozdrawiał poznaniaków w mieście, w którym się urodził. I no, to jest ciekawostka, bo zawsze cieszy, kiedy nasi, nawet jeśli są w tej piątce filmów...
Tak. A była jeszcze pani Małgosia, która jest kostium umografką, ale nie dostała.
Tak, nie dostała.
Do Hamleta, jeżeli dobrze
do Hamleta, tak.
I to są właśnie, że my jednak istniejemy na tym wcześniej, oczywiście bardzo często, bo te nasze filmy znajdowały się w tej piątce w tym roku. Niestety nie, bo to był Franz Agnieszki Holland. Nie dostał się do tej finałowej piątki. No, ale zaskoczeń powiedziałabym wielkich nie było, już krótko zmierzam.
Ale dla ciebie, przepraszam, wejdę w słowo, że to był raj w ogóle, bo to jest świat mody. Ja patrzę na te kobiety, które z roku na rok są coraz młodsze.
No widzisz, a Nicole ja patrzę Kidman, na mężczyzn. No,
Nicole Kidman, ona jest coraz młodsza. Pfeiffer też coraz młodsza. No tak. Jaka stylistyka. Sukienka, której prawie by nie miała.
No tak, powiedziałabym, że tutaj fastrygi czasu widać.
Tak,
pewne.
Tak.
Złośliwie. Znaczy, jak nie powinnam jako kobieta, ale można im tylko pozazdrościć, że stać je po prostu na te
fastrygi. Że stać, bo to jest...
To są aktorki, które pracują twarzami. To jest zrozumiałe. Zresztą, jak rozumiem każdą kobietę, która chce lepiej wyglądać, niż czas jej na to pozwala. To jest naturalne. Ale rzeczywiście ta moda to zawsze wzbudza najwięcej emocji, bo najpierw są, te nagrody pojawiają, jest defilada nagród, a potem jest defilada tych różnych sukien. Ale w tym roku zwrócono uwagę na to, że zaszła pewna zmiana, jeśli chodzi o stroje męskie, bo one też były bardzo ciekawe. Na przykład wielu panów nie miało marynarki. Zdaje się mówić, że to jest taka uroczysta impreza, gdzie właściwie...
Czyli nie było fraków?
W samej koszuli. Nie, no niektórzy mieli. Niektórzy mieli fraki, muszki, różne marynarki w stylu Mao. Na przykład była taka marynarka, nie pamiętam, który z aktorów miał, ale na przykład wielu aktorów pojawiło się w samych koszulach, za to jeden z nich miał piękny, wielki kwiat tutaj. Jak... Także tutaj warto popatrzeć nawet na to, jak ten świat mody wygląda i tak naprawdę z zazdrością, bo ile tam pieniędzy jest w tej modzie.
Tylko pora czasami pokazywania nawet... tego jest. Niestety ja wytrzymałem tylko do pół do trzeciej, a to chyba do czwartej, czy prawie do pół do piątej.
No i te najważniejsze nagrody na zawsze są na końcu.
Więc tak. Jeżeli ktoś ma okazję powtórki zobaczyć, bo zapewne będzie, to warto, bo wtedy w innym czasie to odbieramy.
Ja przyznaję, że nie oglądałem. Nie tylko dlatego, że bardzo wcześnie do pracy, ale też...
Ale przez cały dzień będą relacje.
Nie jestem jakimś
i można naprawdę obejrzeć.
Panem kina i kinomaniakiem, ale przepraszam, bo chcę się do Roberta Kwiatka zwrócić, który ze spokojem się przysłuchuje. I jak to jest? Ty jesteś zainteresowany kinem? Jesteś takim właśnie kinomanem?
U mnie co jest rzadkością, naprawdę przysłuchiwałem się z wielkim uśmiechem i radością, bo jak Rysia rozkwita, a znamy się od wielu lat w tych tematach,
a nie jestem kwiatkiem.
A jest specjalistką naprawdę, jest autorytetem i ja z przyjemnością słuchałem, ja się zasłuchałem i stwierdziłem, że powinniście dla naszych słuchaczy Rysię zaprosić na osobny program, żeby o tym poopowiadała, bo to są pięknie się słucha, jest fajne. Co do mnie, ja bardziej tak jak pan redaktor, nie oglądałem.
Chociaż szukasz wątków politycznych na przykład?
Nie, absolutnie nie. Ja raczej spuentowałbym inaczej czymś, na czym, co odczuwam, co czuję, bo nie powiem. Niestety, moim zdaniem kino, podkreślam kino, nie filmy, nie seriale, kończy się nam, bo rzadko można pójść do kina na dobry film. To jest moja ocena subiektywna, żeby było jasne. To się chyba tak zaczęło bardziej od pandemii. To się tak zaczęło tam kończyć, że mi brakuje takich genialnych filmów, na które bym poszedł do kina. Ostatnio byłem na świeżym filmie, rzeczywiście polskim filmie, czyli Pojedynek. Uważam, że dobry film. To nie jest film oscarowy, no, nie ta liga, ale dobry film, który mogę...
Historyczny,
mogę, tak. Tak, który może... Ale jest tam trochę dowcipu, mimo że temat trudny dotyczy
no
Katynia.
No i Gierszał.
Ale i
brytyjski
Linda
aktor.
Świetnie, który zagrał, którego widziałem w filmie o zamachu na papieża i tak mi coś tam się gryzło, natomiast tu zagrał postać doktora, lekarza, rewelacja. Zresztą nie tylko on, więc nie znam się na kinie tak jak Rysia, nie będę opowiadał. Brakuje mi dobrych filmów, bo uwielbiam filmy, uwielbiam. Natomiast jest okres postu i sobie postanowiłem nie oglądać żadnej telewizji i trwam w tym. Też i filmów, które lubię oglądać,
ja
ale odciąłem się.
Wybrać.
Ja też, do kina bym poszedł, bo to sobie w poście nie wyciąłem, ale nie mam na co.
To jest tak, Robert, myśmy się chyba przyzwyczaili do tego, że oglądamy Netflixa czy inne platformy. Natomiast na przykład ja żałuję, że nie poszedłem na film Hamnet, który był w kinach i był nominowany, zresztą aktorka, która grała tam główną rolę, dostała Oscara. No bo też właśnie jakoś już lenistwo jest, bo w domu jest wygodniej trochę.
Coś tam na też kino obumiera z różnych powodów. Ja nie powiedziałem, że nie ma, znaczy powiedziałem to, ale źle powiedziałem, nie, że no, nie ma dobrych filmów. Nie, są dobre filmy, nie, ale coś nam kino umiera. No kino, tak chciałem
nie,
powiedzieć.
Słuchaj, no
tak.
Trudno by mówić, Robert, wiesz o kinie, kiedy się, że tak powiem, nie śledzi, bo ono nie obumiera. Kino się zmienia. Kino się zmienia. Były dyskusje dotyczące sztucznej inteligencji, prawda, która zaczyna grzebać sobie coraz mocniej w tym filmowym świecie, czy należy dopuszczać, czy nie należy dopuszczać. Ale w dalszym ciągu są filmy, które fascynują, które pokazują nam inną perspektywę świata. Na przykład te dwa filmy nagrodzone, które zdobyły największą liczbę
czyli
Oscarów.
Grzesznicy i...
Grzesznicy, jedna bitwa po
jedna
drugiej.
Jedna bitwa po drugiej, tak.
To one, te, tak, to one są taką... takim skrótem Ameryki, współczesnej Ameryki właściwie. Pokazują, mimo że jeden z nich jest filmem takim trochę historycznym.
Są filmy, które po prostu lepiej się ogląda w kinie, a nawet jaki nie byłby monitor telewizora w domu, to tego nie oglądam.
Ale i seriale, bo ja pamiętam, jak oglądałam, przepraszam, Heweliusza, kiedy była tutaj prapremiera na wielkim ekranie. Ja po prostu byłam tam w środku tej katastrofy, a potem w telewizji jednak już tego efektu
jest różnica. Jest ja jestem takim tworem kina akcji, które lubię, bo ja idę się rozerwać. Oczywiście do kina...
Idziesz się rozerwać, a nie wzruszyć, rozumiem.
Dyskusyjnego czasem też pójdę, ale ja jestem oczywiście... Uwielbiam Indiana Jonesa i ostatnia część... bardzo uwielbiam Harrisona Forda. Ostatnia część, gdzie on był odmładzany już też cyfrowo-komputerowo, obejrzałem. Dalej mi się podobała ta najnowsza część. Ale gdyby miała być kolejna, gdzie on będzie już wygenerowany sztucznie, mi już coś się tak zaczyna
gryźć.
Chociaż z drugiej strony chciałbym, żeby były kolejne części, bo jestem maniakiem tego filmu.
Ja tak sobie myślę, trochę nawiązując do tego, co powiedział Robert, że kino umiera w jakimś sensie. Może rzeczywiście to Ryszarda głową kręci i
że nie,
może kino nie umiera tak jako kinematografia, ale czasami kina umierają i tak tutaj piję trochę. Gdy,
w którym wiecie, dwa już pan, Sopot i Alfa.
Dokładnie, Sopot.
Może to jest na Przymorzu. Trafniejsze określenie
Sopot w jakimś
tego
symbolicznym sensie to chyba jest jakiś znak czasów, bo to jednak multiplex, okej, okay, być może poza sezonem turystycznym.
Ale miasto bez kina.
Niepopularny, tak, ale w sezonie chyba raczej oblegany. Kiedyś miasto, dwa kina przy głównej ulicy, tak. Dzisiaj miasto zostaje bez kina, a jest to Sopot. Perła Bałtyku uważany też za bardzo ważny ośrodek kulturalny. To więc
jeszcze prawa miejskie zostaną zabrane, jak nie ma kina w mieście.
No to tak.
Ale być może powstaną jakieś małe kina studyjne, które są pełne. Oby, wystarczy tak. Popatrzeć na kino Żak, które po prostu sobie świetnie radzi.
Gdyńskie Centrum Filmowe, gdzie właściwie tak naprawdę w małych salkach, ale z przyjemnością tam
ale
się chodzi.
Ale nie jest to, słuchajcie, kultura masowa już taka, tak bym powiedział. Ona będzie, przetrwa.
No tak, streamingi to trochę psują, ale wiesz co.
Paradoksalnie, przepraszam, nie jest masowa, ale trudniej dostać bilet na jakiś DKR. Czy na jakieś takie seanse w kinach studyjnych, to nie jest takie
proste. O tym, że kino umrze, mówiono, kiedy powstała telewizja i kiedy się pojawiły telewizory, że ludzie teraz
wideo.
Będą siedzieć, tak, potem wideo, tak. Wiesz, a kino trwa i trwa macie, że tak powiem. Dlatego,
i przetrwa.
Dlatego, że zawsze fajniej jest pewnej takiej zbiorowości obejrzeć sobie, wyjść z domu. Może niekoniecznie z popcornem, bo akurat tego
ja
nie
ja też, no właśnie, że to niekoniecznie.
To jest, a to już jest inny temat, tak, ale tak.
Tak.
Tu
tak.
Się akurat zgadzamy wszyscy w tym.
Mamy tutaj jeszcze SMS od słuchacza ciekawy, który nam pozwoli przejść do innych tematów, aczkolwiek przyznam, poproszę tu Ryszarda o potwierdzenie w razie czego. Pan Nikt kontra Putin wygrywa Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.
No tak, ale to nie jest nasz film w tym
nie,
sensie.
Absolutnie.
Tak.
Nie,
bardzo. Ja widziałam zresztą, bo on był na Millennium Docs Against Gravity pokazywany ten film.
Wielkie gratulacje dla reżyserów Paszy Talankina oraz Davida Borensteina
tak.
I producenta Kima Christiansena w Europejskim Centrum Solidarności. Można było zobaczyć ten film.
Rosyjska szkoła pokazana
z komentarzem wspaniałej dziennikarki Wiktorii Bieliaszyn.
Tak, rosyjska szkoła, ale zrobił to Rosjanin, który był nauczycielem i który pokazał po prostu jak tam, próbując, że tak powiem, żyć normalnie, być normalnym nauczycielem, jak tam są manipulowani już po napaści na Rosji, na Ukrainę.
Jedna wielka propaganda.
Tak, i w jaki sposób niszczy się ludzi, w jaki sposób niszczy się młodych ludzi. Ja myślę, że to też powinien na przykład były minister oświaty, że tak powiem, przechodząc do politycznego tematu.
Chciałem w ten sposób właśnie przejść do tematu
zobaczyć
związanych
ten
z obronnością.
Film, jak można po prostu taką ideologią i manipulowaniem niszczyć mózgi młodych ludzi. To jest film, no tak, ale to nie jest nasz, więc nie wspomniałam.
Zostawiamy teraz kino, bo życie pisze niestety ciekawsze scenariusze. Najciekawszy. I tak mówię niestety, bo zastanawiam się nad tym, czy ta dyskusja o obronności, o finansowaniu obronności, o programie SAFE, o wszystkim, co jest konsekwencją tych decyzji z ostatnich dni, bo tych konsekwencji jest naprawdę bardzo dużo. Zastanawiam się, jak sądzicie, czy to już będzie temat wiodący do kampanii wyborczej, do przyszłorocznych wyborów?
Znaczy ja myślę, że ten temat będzie się przewijał. Szczególnie po tamtej stronie. Mówię o stronie opozycji. Ponieważ on jest wygodny dla nich. Ta narracja ich oczywiście, która trafia do elektoratu. Bo jeżeli ktoś na to patrzy jednak w miarę obiektywnie, to jeżeli, nie wiem, pół roku wcześniej pan minister Błaszczak był zachwycony programem SAFE, a dzisiaj mówi zupełnie co innego, no to wystarczy trochę rozumu, prawda? Natomiast no, to jest tak, jak mówi Rysia w tym filmie o Rosji, to jest też pewne pranie mózgów, pewna retoryka do elektoratu, ale to trafia niestety i to będzie się przebijało. Przy czym, moi drodzy, no nie spójrzmy w ten sposób, że mamy jeszcze trochę czasu. To się może tyle wydarzyć dziwnych, nieprzewidywalnych spraw, że nie wiemy, co nam spadnie, a co nam się pojawi i czym będą nas wałkowali, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie.
Ja myślę, że ten temat, on odpowiada i jednej, i drugiej stronie.
No właśnie, przepraszam,
sensie.
Wejdę ci słowo, bo o to chcę zapytać, czy to jest tak, że to jest tylko to, powiedzmy, paliwo dla opozycji dzisiejszej?
Nie, nie.
Czy także dla rządu, bo mam takie wrażenie, że rząd dostał jakiegoś takiego wiatru w żagle przez to prezydenckie weto w pewnym sensie.
Tylko na chwilę, dosłownie słowo. Tylko w rękach rządu to będzie wtedy dobre, jeżeli pokażą jakieś dobre skutki tego. Bo jeżeli będziemy tylko o tym mówić przez rok, a nic z tego nie wyniknie, nie wiem, tych pieniędzy nie będzie, nie pójdą na straż...
No to PDO mówili, że pan prezydent nie pozwoli.
Nie, ale mówimy o planie B. O planie B, gdzie się też mówi, że mają być przekazane.
To o tym jeszcze, o tym planie będziemy jeszcze rozmawiać.
Plan B jest taki, że po prostu będzie bez podpisu prezydenta.
No ale będzie.
To w dalszym ciągu tyle, że się, nie że będą będzie. Pieniądze na pewne służby mundurowe. Znaczy w tym planie bez podpisu prezydenta ujęte jest tylko wojsko, że są pieniądze na wojsko, na armię. Natomiast nie ma na służbę celną, nie ma na policję, która już się obrusza. I dla mnie z jednej strony bardzo ciekawe jest to, jak zareaguje, na ile straci na tym prezydent Nawrocki, bo po pierwsze jednak tutaj zarówno wojskowi są niezadowoleni z tego wetowania i z tego, że przecież to oni układali ten program, na co te pieniądze mają pójść, to oni wskazywali. A tu prezydent zachował się tak, jak określił go, już nie pamiętam, który... Antoni Macierewicz powiedział, że to jest władca Polski.
Tak.
Tak, władca. Prezydent to władca Polski. No, coś musieliśmy przespać.
Padły takie słowa.
Coś musieliśmy przespać. Tak, także to idzie w tę stronę. I to jest dla mnie ciekawe, bo z jednej strony PiS gra bardzo wysoko, bo gra po prostu na ten elektorat antyunijny, konfederacki, żeby przyciągnąć trochę z tej właśnie strony tych wyborców. Po to też jest wybrany Czarnek jako kandydata na premiera. I w ten sposób PiS gra. Natomiast moim zdaniem do stracenia ma trochę sam prezydent, który sobie pewne elektoraty zraził. No bo zarówno policja, się... zarówno straż celna, jak i wojsko są tym oburzone. Poza tym w tych notowaniach jeszcze sondażowych przed jego weto, przed weto prezydenckim z tych badań wynikało, że 53% jest tak. za przyjęciem SAFE, a 25% przeciwko. Więc no, to jest ciekawe.
Chcę jeszcze przed przerwą do Roberta Kwiatka się zwrócić, bo zaraz będziemy musieli krótką przerwę zrobić, ale jak czujesz w tym momencie? Będzie zyskiwał czy tracił na tej decyzji Karol Nawrocki?
Ja bym chciał mieć możliwość jednak wypowiedzenia się trochę szerzej.
Po przerwie też tak, dlatego też to poprosił
mnie. Ja nie potraktowałem tego jako próba, nie. Natomiast co do pytania takiego, ja uważam, że w konsekwencji, czy Karol, nasz prezydent zyska, czy rząd zyska, dla mnie jest to naprawdę trzeciorzędne. Dla mnie jest istotne, ja tak patrzę ze smutkiem, bo siedzę smutny tutaj w tej chwili. Aha. I nie tryskam radością. Dla mnie jest istotna Polska, czy ona zyska, czy straci. I chciałbym o tym porozmawiać. I dlatego, jeżeli będzie możliwość, bo rozgrywki polityczne, które są, bo jest polityka i my jesteśmy dziennikarzami, komentujemy politykę i mamy do tego prawo i dzielimy się, zasłuchaczamy polityką. Ja mogę przedstawiać zupełnie inne argumenty, nie zgadzając się tu z osobami, bo mam zupełnie inne spojrzenie na to, ale nawet nie chcę o tych argumentach mówić, bo one padły. My jesteśmy w dwóch różnych bańkach, albo trzech, albo w dziesięciu. I w żaden sposób nie pracujemy na rzecz Polski. I to jest mój powód dla smutku. A to są tak poważne tematy, że poprzedni okrągły stół, że się wyrażę, to jest małe miki w stosunku do tego, co powinno się wydarzyć.
To zrobimy teraz krótką przerwę i reklamową, i muzyczną. I do tego wątku po tej przerwie wrócimy. Zastanowimy
Dziękuję.
Się, gdzie szukać wielkiej szpilki, która będzie przebijała te wszystkie bańki, w których żyjemy.
Strefa komentarzy.
Po przerwie wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Tomaszem Gawińskim, Ryszardą Wojciechowską i Robertem Kwiatkiem. I Robercie, pozostaniesz przy głosie, bo przerwaliśmy trochę wątek, o którym mówiłeś, a mianowicie mówiłeś o tym, że ciebie już nie do końca interesuje, kto politycznie zyska na jednej decyzji czy drugiej decyzji. Tu mówiliśmy o programie SAFE i o obronności, ale jak mówisz, ciebie interesuje bardziej, czy Polska zyska, czy Polska straci na tym wszystkim. I tak się zastanawiam, jak o tym w ogóle powinniśmy rozmawiać i czy jest szansa na, nie wiem, jakąś merytoryczną tak naprawdę dyskusję pozbawioną okopania się w politycznych obozach i pozbawioną emocji.
Powiem tak, ja uważam, że absolutnie szansa jest, dopóki żyjemy, rozmawiamy. Chociażby przykład, że jestem w tym studio, a mam zupełnie odmienne poglądy, a mogę tutaj rozmawiać z wami, spierać się, nie zgadzając się często z tym, co słyszę, i w drugą stronę, żeby było jasne. Warunek jest jeden, że my z tych rozmów nie wychodzimy dalej na tych samych pozycjach, tylko coś do nas dociera i w drugą stronę działa. Czyli
przepraszam, trzeba byłoby ustalić, po co się w ogóle rozmawia i po co się dyskutuje.
Mam wrażenie, że my siebie wzajemnie zupełnie nie słuchamy. Dotyczy to również mnie, bo to nie jest zarzut do nas tutaj.
Ale raczej mówimy o nas czy o politykach na przykład. No właśnie.
Politycy nas reprezentują, więc wymagajmy od nich trochę więcej tego umiłowania dla Polski. A co jest w tym momencie racją stanu dla nas, dla Polski? Ja pamiętam naszą rozmowę wcześniej, kiedy ten program wchodził i pan redaktor zapytał mnie, co ja o nim myślę. Oczywiście poddawałem w wątpliwość pewne kwestie wydatkowania, dyskutowaliśmy o tym, natomiast powiedziałem ogólnie, że brać kasę, bo tak powiedziałem. Natomiast też mi się zapaliło mnóstwo lampek, na jakiej zasadzie, w jaki sposób, czy może inaczej, to jest zadłużenie kraju, ja się tego bałem. Więc być może warto usiąść do stołu, specjaliści, profesjonaliści, politycznie różni, żeby było jasne, bo mnie polityka tu nie interesuje w tym momencie, jakie oni mają poglądy, ale niech usiądą do stołu i rzeczowo powiedzą. Jeżeli Glapiński mówi, że jest to i to, ktoś inny mówi, że jest to i to, to niech usiądą i mówią tak.
Ale siedzieli już przy stole, Robert.
Nie, nie siedzieli, Rysia.
No jak nie? No przecież było spotkanie, Rysia, przed weto prezydenta i premiera.
Przecież była nawet Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Proszę cię, nie o takim siedzeniu mówię.
Ja powiedziałem to, co mówi Robert, że to byli politycy, a tu chodzi o ekspertów.
Powiedziałem przykład okrągłego stołu, że się zbierają ludzie, którzy myślą o Polsce, mają różne zdanie na ten temat i mówią, słuchajcie, ten kawałek, tu się wy mylicie, tu się my mylimy, tu się nie dogadamy w ogóle, ale coś wspólnie z tego stwórzmy. To nie będzie może w jedną stronę, konsensus polega na tym, że nikt nie jest zadowolony, ale ważne, żeby Polska coś z tym zyskała na tym, ruszyła do przodu, coś z tego miała. Mi nie chodzi o to, bo ja mogę zaraz sypać z rękawa argumenty, w które ja wierzę, pokazujące, że jest to przekręt, że można inaczej, że wiele innych rzeczy. Naprawdę mogę i słyszałem opinie wasze, wielu ludzi, ale ja nie mogę zanegować też waszych, bo ja bym chciał, żeby te środki rozwijały naszą armię również, bo się z tym zgadzam.
To jeszcze inaczej, jeżeli mogę, bo może na to trzeba jeszcze od innej strony spojrzeć. Przypomnę te słowa Mariusza Błaszczaka, które wspominał Tomasz Gawiński dzisiaj. Fundusz SAFE to szansa na rozwój dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego. Kropka. Tak Mariusz Błaszczak napisał. To nie jest wypowiedź wyrwana z kontekstu. Tak napisał w 2025 roku. Nie tak dawno temu.
A ja przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego, które z kolei przypomniał Radosław Sikorski. Jarosław Kaczyński, kiedy zaciągaliśmy z dwa razy wyższym oprocentowaniem...
Lepiej być zadłużonym niż okupowanym.
Niż okupowanym, powiedział. I z tym się wszyscy zgadzamy. Po prostu nie ma czasu już teraz na rozmowy, dlatego że o tym programie Sejm
dyskutują
politycy i ekonomiści od wielu miesięcy. Dlatego, że wróg u bram. Może ty nie wierzysz. Może ty nie wierzysz.
Ja byłem na Ukrainie, wojna wybuchała i różne rzeczy mówiłem, wiele rzeczy się zmienia. Nie ma, nie działajmy pod presją. Właśnie mamy czas, uruchommy mądrze część środków, zastanówmy się nad innymi. Nie zgodzę się z tym, że nie mamy czasu, bo musimy tu wydać, bo tego nie będzie, tamtego nie będzie.
Znaczy nie będzie za chwilę tej pożyczki dla nas, jeżeli nie...
Może nie będzie. Była inna opcja z banku. Być może łączmy pewne rozwiązania. Słuchajcie,
no, ale Robert,
ja was
nie... pożyczka z banku uważam, że myśląc
Rysia,
tego człowieka obraża.
Próbujecie w tej chwili dokładnie przeprowadzić rozmowę w ten sposób, w jaką dokładnie gadamy wszyscy od wielu lat. A ja próbuję przekazać wam inaczej, że można próbować. Tu w studiu nie mamy czasu, nie dogadamy się, ale sądzę, że gdybyśmy usiedli i gadali na czynniki pierwsze, rozłożyli wszystko z argumentami, podejrzewam, że byśmy wyszli, może nie wszyscy zadowoleni, ale byśmy pchnęli ten wózek dalej. Ja o tym
płaszczyzna
mówię.
By była na pewno wspólna. Tylko, że zobaczcie, ten czas też ma znaczenie, bo jeżeli nawet te pieniądze, nawet jakby prezydent podpisał, to przecież teraz to wydatkowanie to będzie szybko. Szybko.
Do końca maja trzeba byłoby podpisać umowy.
No to znaczy, że będziemy coś kupować dużo drożej niż normalnie. No bo jest czas.
Ale 80% z tej pożyczki ma być zainwestowane w polskich firmach zbrojeniowych. I na terenie te firmy są rozlokowane między, przede wszystkim na terenach, które głosują na PiS. I tego się po prostu Kaczyński obawia. Rysia, nie ma żadnego buta niemieckiego.
Przedstawiasz argumenty, z którymi ja mogę polemizować. I powiem ci tak, a co z takimi ludźmi jak ja, z zakutymi łbami, którzy uważają, że w ogóle zadłużanie naszego kraju na tą skalę jest bardzo niebezpieczne. Mówię ogólnie o zadłużeniu.
Szkoda, że nie mówiłeś, jak Błaszczak brał kredyt,
Rysia,
wiesz,
mówiłem, ja nie
koreański.
Chcę, ja się boję.
Szkoda, że nie mówiłeś o tym, jak
mówiłem,
kupowaliśmy
ale wtedy
na pożyczki broń w Stanach Zjednoczonych.
Rysia, dokładnie to samo mówię, ponieważ widzę, jak firmy padają, jak nas koszt zjada, jak mamy obciążenia finansowe prądu, wielu innych rzeczy. To jest problem gospodarczy nasz. Trzeba to na nowo ułożyć, bo drenowanie portfeli nas, obywateli, nas wszystkich, jak tu siedzimy. Naprawdę to się może źle skończyć. Ja się tego boję. Bo ja sobie wyjadę za granicę, ja sobie życie ułożę. Ja nie mam źle.
To jest pożyczka na 40 lat rozłożona. Rysia, na 40 i 3,
ale co, i teraz słyszymy coś takiego, bo już wchodząc w argumentację, że bez tych pieniędzy nasza armia by jej nie było, policji nie było, straży pożarnej by nie było, dróg nie było. To po co my płacimy horrendalne podatki?
Nie, poczekaj, przepraszam, to bądźmy uczciwie. Nie ma takiego argumentu, że bez tych pieniędzy nie byłoby policji, straży pożarnej i tak dalej. Jest mowa o tym, że te pieniądze są szansą na bardzo dużą modernizację
tych
służb.
Zwiększenie obronności.
Zwiększenie ich potencjału.
Dokładnie. A ja się absolutnie z tym zgadzam. Tylko pieniądze, jakiekolwiek by nie były, trzeba mądrze wydać, wcale nie szybko. Przykładem KPO pokazało nam, jak nam gospodarka ruszyła. Znajdźcie mi dziedziny, gdzie nam gospodarka ruszyła, a ja wam podam firmy, które padły w tym czasie. I bezrobocie wzrosło. Mądrze zróbmy to. Przecież ja nie mówię, że nie te pieniądze. Nie mówię, rozmawiam z wami, słyszycie mnie, słuchacze mnie słyszą. Zróbmy to mądrze, a nie, że my się okopiemy.
Ale co to znaczy mądrze? No to jest,
to znaczy przedyskutujmy
nie,
to.
Tak, nie obraź się, ale to jest pustosłowie. No nie ma po prostu, mówisz mądrze.
Rysia,
no,
mówię, co powiedziałam, niech się spotkają specjaliści. Nie my,
nasza,
nie my dziennikarze, nie politycy.
Nie od nas to zależy. Jest rząd,
od nas
który
zależy.
Rządzi
naciskajmy.
I ponosi za to odpowiedzialność.
Nie rząd. Rząd nas reprezentuje, my jesteśmy obywatelami, też widzimy. Rząd zatrudnia specjalistów. Niech oni nam powiedzą. Ja, wiecie,
no
na co czekałem
mówią,
w czasie
ja
pandemii?
Wiem,
i się nie doczekałem. Wiecie na co?
Robert, przepraszam.
Czekałem
na dyskusję specjalistów. No to się nie
Rysia,
słyszy.
Jestem
ekspertów.
W czasie postu, nie oglądam.
Aha. Ale żadny.
No Robert,
ale
moi drodzy, to
wojsko,
no to nie
się wojsko się
to
wypowiadało. Ja
teraz poproszę, żeby się wypowiadał Tomasz
się wypowiadało. Z tym, że oni się nie wypowiadali wspólnie, tylko jedni byli na jednej flance,
to jest
a drudzy
sedno.
Byli na i strzelali
I
do siebie.
W przypadku wojskowych nie było dwóch flank.
Nie, no, no bo to nie ma szansy, żeby na szczęście nie było.
Wojskowi uważają, że
absolutnie, ten program jest konieczny.
Tak, program jest konieczny. Dobrze. I ta pożyczka.
Ale możemy mieć różne zdania.
Tak jak
oczywiście.
Pewne śmigłowce były potrzebne, to nie jest do zanegowania, bo są potrzebne, ale niech specjaliści określą co i jak.
Ale mówisz o śmigłowcach, o karakalach, które...
Rysia, nie mówię, nie cofaj się, podałem to jako przykład. Ja,
no nie,
mówię,
no...
ja mówię o tym, że chcę, żeby usiedli do stołu razem i ten plan zbudowali dla Polski. Nie dla mnie, nie dla Karakali, nie dla generała, nie dla Niemców, nie dla, nie wiem, dla nas, dla Polaków.
To teraz
nie
ja
dla Kaczyńskiego, nie dla...
wszystkim i poproszę o chwilę ciszy, dziękuję. Bo chcę, ale zostaniemy w tym temacie, bo ja trochę chcę wrócić do tego, o czym powiedział Robert, bo to jest moje wrażenie, możemy się nie zgadzać, ale mam wrażenie, że dobrym przykładem jest do omówienia tego jest ta propozycja tak zwanego prezydenckiego sejfu, ta przedstawiona wspólnie przez Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego, prezesa Glapińskiego. Gro ekonomistów, takich uznanych ogólnie za autorytety w tej dziedzinie, mówi o tym, że nie ma takiego mechanizmu, nie da się tych pieniędzy wyjąć. Trzeba było sprzedać złoto, wtedy będzie zysk, wtedy będą pieniądze, będzie z czego finansować. I teraz jakby... No, wydaje się, że to jest pewien logiczny konstrukt, który powinniśmy się...
Argument, tak.
Powinniśmy przyjąć po prostu, bo to jest obiektywna, mierzalna historia. No ale teraz co? Zaczyna wchodzić polityka i zaczyna się robić dyskusja i mówimy o tym, żeby eksperci usiedli i zobaczyli, czy są jednak te pieniądze w tej propozycji prezydenta. No, jest jakiś taki moment, kiedy tym ekspertom trzeba zaufać po prostu, a nie polemizować i cały czas dyskutować z tym, co mówią.
Dlatego
tak
trzeba
wydaje.
Dać im przestrzeń, różnych ekspertów poprosić, bo ja też pamiętam pewne tezy polityczne, żeby były jasne, nie eksperckie. Pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie. To jest najłatwiej powiedzieć, ale teraz co zrobić, żeby te pieniądze były, żeby je mądrze wydać i żeby coś z tego było?
Mhm. Ryszardo?
No, trudno mi się właściwie odnieść tutaj, bo dla mnie sprawa jest jasna. Jeżeli prezes Glapiński uważa, z prezydentem Nawrockim, że są jakieś pieniądze, nawet w przyszłym roku, bo tak mówią, że najszybciej w przyszłym roku, to proszę bardzo, niech wtedy te pieniądze również płyną, bo dzisiaj obronność jest na tyle ważna, że one również się przydadzą.
I zasilą. Tak.
Ale rzecz w tym, że ten plan prezesa i prezydenta to jest polityczna wydmuszka, która ma tylko i wyłącznie usprawiedliwiać weto prezydenckie. Jeżeli by nawet politycy PiS, na czym łapią ich dziennikarze, nie potrafią wyjaśnić, na czym by ten program miał wyglądać. Jeżeli ja słucham przez godzinę stand-upu prezesa Glapińskiego i też nie rozumiem, o co
i
tam chodzi.
W kluczowych pytaniach pojawia się
złoto sprzedaje,
jutro.
Potem złoto
ale
kupuje.
On sam tego nie rozumie.
No więc właśnie, to po prostu tak. Ja właśnie, to jest dla mnie niebezpieczne. Robienie z nas wszystkich.
A ja się powiem tobie tak, nie przemawiają do mnie twoje argumenty, bo ja bym chciał je usłyszeć od rzeczywiście specjalistów.
Ale słuchałeś prezesa Glapińskiego, Robert?
Słuchałem.
I coś do ciebie dotarło?
No i jakie wnioski wyciągnąłeś
coś
z tego?
Cię przekonało?
Nie, bo mój problem polega na czym innym. Ja uważam ogólnie, bo ja w ogóle neguję potrzebę tak wielkiej pożyczki już teraz szybko tak wydanej. Tu jest mój problem. Ja nawet nie dochodzę do tego etapu. Wiecie dlaczego neguję? Bo nas po prostu nie stać na spłacanie, na takie zadłużanie. Spłacamy wiele rzeczy jako Polska. Ja się bardzo inaczej. Boję się bardzo takiego pożyczenia pieniędzy.
No ale myśmy
przez 10 lat nie będziemy spłacać, a potem przez 30.
Będziemy spłacać od setki
Rysia. I spłacamy cały czas
pożyczki. Od czasu Gierka
spłacamy
i nie możemy spłacić
Amerykanom.
Jest coraz gorzej, coraz większe zadłużenie, aż w końcu będziemy w takiej sytuacji, że będziemy zaraz
spitalać wszystko. Jeżeli będziemy broń tylko i wyłącznie od Amerykanów kupować, tak jakby
Rysia,
chciał
kurczę,
PiS i prezydent Nawrocki, to za co? Za gotówkę?
Ja jestem ci sam w stanie podać przykład, jak możemy sami własnymi pieniędzmi nakręcić nasz przemysł zbrojeniowy, jeśli chodzi o karabiny, broń, amunicję.
I po to są te pieniądze z safe.
Tak,
wystarczy dać karabiny ludziom, Polakom, pozwolenie na zakup broni.
Nie idźmy w tę stronę.
Biliony w polskich firmach.
Tak, bo mamy w Stanach Zjednoczonych
wydamy
po prostu masowe zabójstwa.
Nie, Rysia, mamy w Polsce najbardziej rozbrojony kraj w Europie. Polacy, którzy urodzeni byli do szabelki, ja nie mówię, czy to jest dobre, bo nie oceniam. Mamy najbardziej rozbrojony. Wiesz, czemu się Ukraina obroniła na początku?
Z pistoletami.
Rysia, wiesz, czemu się Ukraina obroniła na początku? Bo ja tam byłem, widziałem. Wiesz czemu? Bo ci ludzie mieli broń w chałupach.
No tak,
budowali
no
barykady. Tak, zatrzymali tak czołgi.
I czołgi,
ja to widziałem.
Czołgi rosyjskie zatrzymali.
Zatrzymali tak czołgi. No potem dobrze. Oczywiście wywiad amerykański, wsparcie. Jasne, że tak. Oni budowali barykady, oni zatrzymali te pierwsze czołgi.
Milion
jadące
Polaków
na Kijów
będzie strzelać do dronów i wiesz, bo
Rysia,
będzie
mi nie
miało
chodzi
broń
o to, do czego
nie,
strzelać. No, milion do Polaków kupi...
Wcześniej do siebie
kupi
będą strzelać.
Nie, no pewnie. Ale my jako Polacy jesteśmy jedynym narodem ułomnym i będziemy do siebie strzelać. Cały świat nie strzela, my będziemy, bo jesteśmy tak głupi.
Tam, gdzie jest pozwolenie na broń, tam strzelaniny są po prostu na porządku dziennym.
Obawiam się, że jesteśmy narodem kłótliwym i mamy na to parę dobrych dowodów w naszej
tak
historii. Natomiast zostawmy ten wątek, bo zostało nam 5 minut dosłownie, a już zostawmy tę politykę największą, bo się o nią tutaj bardzo mocno pokłóciliśmy i nic z tej dyskusji nie będzie wynikać. I koniec naszego konsensusu na ten moment, bo musimy konsensus w innej sprawie jeszcze wypracować. A mianowicie w sprawie obwodnicy Trójmiasta zaczęło się montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. Jest kilka odcinków takich wytypowanych, gdzie on ma funkcjonować. To będzie remedium na problemy obwodnicy Trójmiasta, czyli wiecznie jakąś może niekoniecznie bardzo groźną, ale jednak kolizję, która powoduje wielogodzinne korki.
Znaczy, moim zdaniem to niczego nie załatwi w tym sensie, że no chodzi tylko o egzekwowanie prawa przede wszystkim. Bo to, że będziemy mieli, nie wiem...
Ale odcinkowy pomiar prędkości jest skuteczny.
Nie, jest skuteczny i na szczęście to funkcjonuje, zresztą kieruje tym wszystkim, nad tym pieczę trzyma nasz kolega z regionu, pan inspektor Konkolewski. To jest jego gestii. Natomiast na pewno to działa. Ja wczoraj wracałem z Warszawy. Na odcinku do Warszawy już postawiono dwa gdzieś, koło Olsztynka. Mhm. Słuchajcie... Poza paroma, którzy nie wiem, się nie zorientowali, którzy mknęli, wszyscy jechali poprawnie. Koncentrują się wtedy na tej 120. I ja myślę, że to tutaj, poza tym, że ktoś się zagapi, to jednak trochę utemperuje niektórych kierowców. Mówię tych, którzy będą świadomi, że jest pomiar. Bo jadąc wczoraj, też było paru, którzy pomknęli, w ogóle nie widzieli. Bo oczywiście zapłacą za to, ale to dla nich może nie jest problem. Zapłacić tam tysiące złotych.
No, są i tacy.
Jest, oczywiście to utrudnia życie, bo człowiek gdzieś musi przyhamować, trzymać się tej prędkości. Ale moim zdaniem jest to jakiś klucz, żeby chociaż ograniczyć przynajmniej liczbę wypadków czy takiej wariackiej jazdy.
Ryszardo, ja remedium tak... czy sposób na wyciąganie pieniędzy?
Nie, uważam, że remedium, ponieważ przez miesiąc jeździłam do Dzierżążna i tam właśnie jest taki punkt pomiaru zainstalowany zaborowem. I naprawdę, to już ludzie, którzy tam jeżdżą, wiedzą o tym i po prostu jedzie się spokojnie 50 km na godzinę i da się ten kawałek po prostu przejechać, da się uważnie, bo tam są silnie zabudowane te tereny i można to zrobić. Jeżdżę też obwodnicą i wiem po prostu, jakie szaleństwa są. Do 200 km na godzinę jadą i po prostu tak wymijają, że to głowa mała. Więc może to akurat uważam, że jest dobry pomysł.
Czy kolizji spadnie.
Mhm. Robert Kwiatek zgodzi się z przedmówcami, czy też nie?
Ja jestem przeciwnikiem wyciągania kasy z naszych kieszeni.
A zabijania ludzi?
Ale Rysie, ja nie wchodziłem tobie w słowo. Przepraszam, daj mi dokończyć wątek.
Robert Kwiatek.
Ponieważ akurat w kwestii uważam, że należy rozsądnie ustawiać przepisy. I w przypadku akurat obwodnicy, jeżeli mamy tam dozwoloną 120 bodajże chyba, tak?
My tam jest.
Tak jest.
Ja uważam, że to jest bardzo dobra, rozsądna prędkość i nie ma problemu, żeby pędzić tam 140, więc w tym wypadku, jeżeli będzie takie ograniczenie, ale faktycznie będzie ta prędkość 100-120, a ktoś jeździ 200, to powinien ponieść konsekwencje. Natomiast ja widzę problem trochę szerzej inaczej. Ja widzę problem z zawężaniu naszych dróg, ograniczaniu. Zobaczcie, mamy naszą tu ulicę zawężaną często, ale też ograniczono nam prędkość tu w Gdańsku na trzypasmowej ulicy, gdzie nie ma przejść, bo mówię o takich odcinkach. Do jakiej prędkości?
Do 50 km na godzinę.
Ile było?
Było 70.
Do Błękitna, to nie jest test, się tak to trochę
nie, bawimy. Ja rozumiem.
Była ta nasza fala ustawiona do jakiej prędkości? 70.
Tak. I teraz się rozjechała ta
fala. I w tej
fala.
Chwili na wszystkich światłach zrobiłem sobie test, nagrałem, chętnie o tym opowiadam, bo przejechałem cały odcinek z prędkością 50 na godzinę. Zatrzymałem się na każdym świetle. Ja to nagrałem.
Ja się zgadzam, bo mam bardzo podobne doświadczenia.
I gdzie stoi policja łapiąca i tam zabierają prawa jazdy, bo wystarczy pojechać, dobra, 100 może za dużo, ale 80, 70, wszyscy tam prawie jadą i wszyscy płacą, jakich policja zatrzymuje. Chyba, że wiedzą, że policja stoi, ja wtedy też zapłaciłem, żeby było jasne dwa razy.
Kiedyś nagrywałem tam taki film z powodów służbowych, nie byłem w stanie dogonić radiowozu, który jechał przede mną, taka była prawda. Tym wątkiem zakończymy. Co do jednego przynajmniej rozumiem się zgadzamy, że dobrze by było jednak egzekwować i wyłapywać tych, którzy nadmiernie prędkość
najważniejsze
przekraczają
jest
i stwarzają zagrożenie.
Prawa, bo przepisy możemy tworzyć mnóstwo, całą siatkę. A jak nie będziemy egzekwować, to nie będzie konsekwencji poniesienia.
Jeżeli zdążę króciutko, ja pamiętam sytuację straszliwą. Wracając z meczu z Derbów zginęły chyba dwójka osób plus ojciec potem w szpitalu, no, może więcej, bo tam więcej tak na naszej... Wiecie, czemu zginęli? To nie mamy odpowiedzi nadal takich pełnych, ale głównie z jednego powodu. Ktoś wypuścił o tej godzinie, wiedząc, że jest mecz derbowy, ludzie wracają. Transport ten duży, nie wiem, czy ze śmigłem, czy z czymś. I się zrobił po prostu tam korek. O tej godzinie i wjechał ten tir faktycznie w ten korek rozwalając.
No.
Myślenia nic nie zastąpi, nawet fotoradary.
Zostawmy to, bo rzeczywiście chyba te przyczyny są cały czas wyjaśniane. Niech to wyjaśnią odpowiednie służby. To będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Ryszarda Wojciechowska, Portal i Tygodnik Zawsze Pomoże.
Dziękuję.
Tomasz Gawiński, Tygodnik Angora.
Dziękuję,
kłaniam się. Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polski.
Dziękuję pięknie.
To byli goście Strefy Komentarzy, którą poprowadziły Kuba Kaługa, a zrealizowała Katarzyna Piekło. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękuję.
Strefa Komentarzy.